Cześć! Słuchasz podcastu Dobry Dietetyk Olga. W tym podcaście udowadniam, że zdrowy styl życia to sztuka wyborów, a nie ograniczeń. Zapraszam do wysłuchania. W dzisiejszym odcinku podcastu chciałam poruszyć temat metabolizmu. Kiedy ludzie mówią o metabolizmie, to brzmi jakby jakaś tajemnicza istota mieszkała w nas i cicho dyktowała losy składu naszego ciała. Niektórzy mówią, że są genetycznie obdarzeni szybkim metabolizmem, więc mogą jeść co chcą, ile chcą i nadal będą szczupli, a inni natomiast mają wolny metabolizm i niestety od samego patrzenia na jedzenie od razu tyją. Mówi się też, że możemy przyspieszyć metabolizm, wykonując jakieś konkretne ćwiczenie, czy jedząc określone potrawy, bądź pijąc dziwne, specjalne herbaty, czy też egzotyczne koktajle, czy przyjmowanie jakichś świetnych suplementów. Chcielibyśmy, żeby to było takie proste, natomiast metabolizm wcale w ten sposób nie działa, ani nie jest tym, czym większość osób myśli. Więc dzisiaj chciałabym z Wami porozmawiać o tym metabolizmie i zacznijmy od tego, czym ten metabolizm jest. Metabolizm to pojęcie obejmujące wszystkie złożone serie procesów biochemicznych, które przekształcają kalorie, które spożywasz w pożywieniu i napojach, w użyteczną energię, dzięki której organizm może funkcjonować i utrzymywać się przy życiu. Chociaż odnosimy się do metabolizmu jako jednej całości, w rzeczywistości składa się on z oddzielnych części składowych, takich jak podstawowa przemiana materii, BMR, termiczny efekt pożywienia, termogeneza wynikająca z ćwiczeń, termogeneza niewynikająca z ćwiczeń, czyli NEAT, poposiłkowa konsumpcja tlenu. Podstawowa przemiana materii to jest najniższa, niezbędna ilość energii, jaką potrzebuje Twój organizm dla zachowania podstawowych funkcji życiowych. Słuchając tego podcastu, zachodzi w Tobie wiele procesów biochemicznych. Twój mózg zużywa kalorie, aby przetworzyć to, czego słuchasz. Twoje serce intensywnie pompuje krew do Twojego ciała. Posiłek, który wcześniej jadłaś, jest właśnie trawiony. Wszystko to spala kalorie i jest Twoim spoczynkowym tempem metabolizmu. Oczywiście istnieje wiele czynników, które będą wpływały na wartość Twojej podstawowej przemiany materii. Jak między innymi Twój wzrost czy waga. To logiczne, że osoba, która waży 100 kg, potrzebuje więcej energii do utrzymania podstawowych funkcji życiowych niż drobna kobietka, która waży 50 kg. Oczywiście płeć również ma tutaj znaczenie, gdyż kobiety mają mniejszą i niższą spodnikową przemianę materii, a mężczyźni większą ze względu na większą ilość beztłuszczowej masy ciała i mniej tłuszczu przy tej danej masie ciała. Natomiast u kobiet cykl miesiączkowy również wpływa na podwyższenie podstawowej przemiany materii w fazie lutealnej. Ale to nie są ogromne ilości i zdecydowanie nie pozwala to na zjedzenie dodatkowej tabliczki czekolady, bo kobiety zazwyczaj w tym okresie są zwyczajnie bardziej leniwe i mniej się ruszają, więc nadal to się wszystko wyrównuje. Oczywiście masa beztłuszczowa ma wpływ na wielkość tego składnika, gdyż tutaj nie chodzi tylko o masę naszych mięśni, ale również narządów, gdyż mózg, serce, wątroba i pozostałe organy również przyczyniają się do zwiększenia spoczynkowego tempa przemiany materii. Znaczenie ma także wiek, gdyż z wiekiem spada nasze tempo przemiany materii. Jest to powiązane z utratą masy beztłuszczowej, też obniżeniem poziomu aktywności fizycznej, a także w grę wchodzą inne czynniki, też takie czysto hormonalne, gdyż dochodzi do obniżenia poziomu wielu hormonów anabolicznych, jak testosteron, estrogen itd. Kolejnym istotnym parametrem jest termiczny efekt pożywienia, czyli TEF. To taki obowiązkowy wydatek energetyczny, który związany jest z trawieniem i przetwarzaniem spożywanych pokarmów. Zwyczajnie to, co zjemy, musi zostać strawione, a to wymaga energii. W zależności od składu naszego posiłku, wartość tego TEF może się różnić, gdyż węglowodany zużywają około od 5 do 10% energii, białka 20 do 30%, tłuszcze od 0 do 3%, alkohol 10 do 30%. Są to pewne uśrednione wartości, natomiast realny udział energii wydatkowanej na termiczny efekt pożywienia w ciągu doby to około 10% całkowitej ilości energii spożywanej w ciągu dnia. Kolejnym parametrem, które ma znaczenie, to jest planowana aktywność fizyczna. I tutaj rzeczywiście te wartości mogą być bardzo różne, gdyż zależy to od liczby jednostek treningowych, czasu ich trwania, charakteru wysiłku, jego intensywności, objętości, a nawet masy ciała. Stąd bardzo trudno jest oszacować konkretne wartości. Natomiast możemy założyć, że u zdecydowanej większości ćwiczących średni wydatek energetyczny związany z ćwiczeniami ciągłymi, którym nie jest trening na siłowni. Pamiętajcie, że trening na siłowni jest trochę bardziej takim przerywanym wysiłkiem. To jest 200 do 400 kalorii na godzinę. Tak, na treningu siłowym możemy spalić zdecydowanie mniej, co może być dla niektórych niespodzianką. Na deser zostawiamy NEAT, czyli spontaniczną aktywność fizyczną. To właśnie ona określa wydatki energetyczne, które związane są z wszystkimi innymi czynnościami nieplanowanymi, wykonywanymi w ciągu dnia wraz ze spontaniczną aktywnością fizyczną. Dotyczy to zatem czynności takie jak chodzenie, praca fizyczna, jakieś sprzątanie, mówienie, gestykulacja. Znaczenie NEAT jest ogromne, o czym mówi się dużo w ostatnim czasie, gdyż to właśnie NEAT ma największy wpływ na różnicę między zapotrzebowaniem energetycznym u osób o podobnym wieku czy też wadze. Może nawet sięgać ta różnica rzędu 2000 kalorii, natomiast pamiętajmy, że to muszą być osoby bardzo aktywne fizycznie, czyli takie, które, nie wiem, pracują fizycznie, plus bardzo dużo gestykulują, poruszają się i tak dalej. Na pewno znacie takie osoby, które zawsze są pełne energii. Należy pamiętać o tym, że wydatki energetyczne, które związane są właśnie z NEAT, możemy w pewien sposób kontrolować. Do tego posłużą nam pewne aplikacje, które liczą kroki, zegarki, ustalanie jakiegoś dziennego celu, po prostu wybieranie środka transportu innego niż samochód, czy tam autobus, albo jeżeli autobus, to wychodzenie wcześniej przystanek i później przechodzenie tego odcinka, czy też posiadanie psa, który trzeba wyprowadzać w ciągu dnia, robienie sobie przerw od pracy przy komputerze, chodzenie po schodach do domu zamiast używanie windy, parkowanie dalej. Tych sytuacji jest mnóstwo i rzeczywiście warto zająć się przede wszystkim tym tematem, bo uwierzcie, że to jest dla wielu osób dużo mniej wyczerpujące i wymagające uwagi niż zaplanowanie sobie dodatkowego treningu na siłowni, bo trening na siłowni wymaga już wyszykowania się, pojechania na siłownię, zrobienia tego treningu i tu już mamy tak więcej, musimy tych zasobów energetycznych naszych psychicznych poświęcić, żeby rzeczywiście taki trening zrobić, niż starać się codziennie być zwyczajnie aktywniejszym, zmieniając małe, drobne rzeczy, a w skali tygodnia to ma dużo większe znaczenie. Wspominałam o jeszcze jednym składniku, czyli EPOC. Wspominałam o jeszcze jednym parametrze, który jest związany z wysiłkową, zwiększoną konsumpcją tlenu. Jest to tak zwany dług tlenowy i on kiedyś wydawał się mieć ogromne znaczenie. Wiele osób uważało, że jakiś trening to później przepala ogromne ilości kalorii. I rzeczywiście parametr ten zdecydowanie rośnie, szczególnie po treningu interwałowym o wysokiej intensywności. Natomiast należy pamiętać, że te ilości kalorii przepalane później po treningu są dosyć małe i nie są to ilości, które będą miały jakieś ogromne znaczenie, więc nie skupiałabym się na próbie wykorzystania tego parametru do redukcji masy ciała. No cóż, udało nam się omówić pokrótce główne zmienne, które związane są z samym metabolizmem i bilansem energetycznym. Więc te wszystkie składowe, które omówiliśmy, tworzą taką energię wydatkowaną, czyli te kalorie, które zwyczajnie spalamy w ciągu dnia. To jest nasze zapotrzebowanie kaloryczne. Oczywiście jest ono różne każdego dnia, gdyż czasami ruszamy się więcej, czasami mniej, natomiast stosujemy wzory, które w pewien sposób uśredniają tą całą ilość. Jest też różne u każdej osoby, dlatego dieta u Basi i Kasi może dawać zupełnie inne efekty. Mimo że chodzą dwa razy w tygodniu na te same zajęcia fitness, to jedna rusza się więcej poza treningiem i nawet tego nie zauważa. Więc te różnice są naprawdę duże i trzeba to brać pod uwagę przy wybieraniu odpowiedniej kaloryczności diety. Więc jak już mamy zapotrzebowanie kaloryczne, to oczywiście jeżeli dostarczymy zbyt małą ilość energii w stosunku do tego naszego zapotrzebowania, to wtedy nasz organizm skądś musi tą energię pobrać i wtedy sięga po zapasy zmagazynowane między innymi. Oczywiście należy też zaznaczyć, że na nasze zapotrzebowanie energetyczne wpływają choroby związane z gospodarką hormonalną, czyli niedoczynność tarczycy, PCOS czy insulinooporność. One rzeczywiście mogą utrudniać odchudzanie, natomiast nie sprawiają, że jest ono niemożliwe i nie podważają istoty bilansu kalorycznego. Rzeczywiście może być tak, że przez te problemy hormonalne będziemy obserwować jakąś zwiększoną potrzebę jedzenia, czy też obniżone są wydatki energetyczne, bądź po prostu osoby są mniej skłonne do poruszania się ze względu na to, że są przewlekle zmęczone. Natomiast to nie sprawia, że będąc w ujemnym bilansie energetycznym nie będziemy chudli ze względu na zaburzenia hormonalne. Po prostu wymaga to poprawnego oszacowania bilansu energetycznego, a także wyrównania oczywiście tych problemów hormonalnych, o ile jest to możliwe. Wiele osób również oskarża swoją genetykę o to, że nie może po prostu schudnąć przez nią. I rzeczywiście to nie jest też tak, że tyjemy bądź nie tyjemy i jest to zależne tylko od naszych genów. Ogólnie udział czynników genetycznych w rozwoju otyłości szacuje się na około od 40 do 70%, więc nie jest to oczywiście mało, lecz finalnie decyduje o tym tryb życia. Niektóre dane pokazują nawet, że poprawa przestrzegania zdrowych wzorców żywieniowych może istotnie osłabić genetyczne powiązanie z przyrostem masy ciała. Więc tak naprawdę wiele problemów z odchudzaniem zaczyna się już u źródła, czyli błędnego szacowania naszego zapotrzebowania energetycznego, przez co będąc teoretycznie na diecie, wciąż jesteśmy na dodatnim bilansie energetycznym bądź na zerze energetycznym i nie chudniemy. Najczęściej błąd popełnia się przy szacowaniu wydatków energetycznych związanych z podejmowaną, planowaną aktywnością fizyczną. Często wysiłki, jeżeli są dla nas męczące, to wtedy uważamy, że przepalamy ogromne ilości kalorii i często nawet nagradzamy się po treningu czymś dodatkowym, bo przecież spaliliśmy tyle kalorii, a pamiętajcie, że to nie są tak ogromne wartości, jak nam się wydaje. Drugim problemem jest szacowanie tego, co jemy na oko. Przyjmijmy, obliczyliśmy sobie, żeby zredukować poziom tkanki tłuszczowej, powinniśmy być na diecie, nie wiem, przyjmijmy 1800 kalorii, i liczymy na oko, ile zjedliśmy. Tutaj możemy bardzo, bardzo się przeszacować, bo większość ludzi nie ma zielonego pojęcia, co ile ma kalorii. Zakłada, że jeżeli coś jest małego, no to dostarcza mało kalorii, że jeżeli coś jest zdrowe, to dostarcza mało kalorii, a to bardzo jest zgubne, bo uwierzcie, że mały cukiereczek może dostarczać ponad 100 kalorii. Tak samo zdrowe orzechy, pestki, suszone owoce czy też masło orzechowe również w małej ilości dostarcza wiele kalorii. Stąd naprawdę na początku, jeżeli chcemy kontrolować swoją dietę, warto policzyć swoje kalorie. Możecie to zrobić przy użyciu dostępnych kalkulatorów w internecie i samemu wpisywać wszystko, co zjecie i patrzeć, ile kalorii dostarczacie, bądź skorzystać z usług dietetyka, który Wam wszystko przeliczy i poda na tacy, abyście mogli po prostu korzystać z ułożonego jadłospisu przeliczonego do Waszego zapotrzebowania energetycznego. U niektórych dużym problemem jest odstępstwo od diety, za duże odstępstwo od diety i niezwracanie uwagi, że to odstępstwo było. Pamiętajmy o tym, że oszukane posiłki, czy też oszukane całe dni jedzenia, jak to niestety niektórzy nazywają, ja nie lubię używać takich określeń, natomiast przyjmijmy na potrzeby tego odcinka, że będziemy tak mówić, mogą w pewien sposób zniweczyć nasze efekty, bo jeżeli cały tydzień ładnie trzymamy dietę, ale przyjmijmy w weekend, zrobimy sobie ogromny cheat, czyli zjemy pizzę, poprawimy lodami, czekoladą i tak dalej, to możemy dostarczyć tak dużą ilość kalorii, która zniweczy nasze całe starania z minionego tygodnia. Więc to nie jest tak, że nie mamy jeść sobie czegoś spoza diety, bo to jest normalne, że będą zdarzały się jakieś wypady ze znajomymi, imprezy rodzinne i tak dalej, gdzie będziemy jedli coś innego niż mamy normalnie w diecie. Natomiast należy pamiętać o tym, że te kalorie się liczą i one magicznie nie znikają i w żaden sposób nie przyspieszają tempa naszego metabolizmu, bo takie teorie też już słyszała. Więc pamiętajmy, jeżeli chcemy coś zjeść, to okej, wyjdźmy, spędźmy miło czas, zjedzmy coś dobrego, następnego dnia wróćmy do wcześniejszych założeń. Dlaczego o tym wszystkim mówię? Chciałabym Was uświadomić, że koncepcja bilansu energetycznego jest czynnikiem kluczowym w kontekście zmian w masie ciała. I choć wydaje się bardzo prosta, to istnieje wiele różnych zmiennych, które niekiedy mogą wprowadzić pewne błędne myślenie i nieporozumienie. Bo pamiętajmy, że wszystkich nas dotyczy bilans energetyczny, więc to nie jest tak, że jesteśmy w deficycie i nie chudniemy, tylko zwyczajnie gdzieś popełniamy błąd w oszacowaniu, niedopatrzeniu czy przeszacowaniu. Pamiętajmy też o tym, że nasze ciało nie rozumie komunikatu "ja teraz się odchudzam, pomóż mi i zrób wszystko, żebym mogła się odchudzać i gubić tkankę tłuszczową", tylko nasze ciało się adaptuje do warunków, które są obecnie, tak, aby móc funkcjonować normalnie. Czyli jeżeli będziemy bardzo mało jedli i nie dostarczali odpowiedniej ilości energii do funkcjonowania, to nasz organizm zacznie starać się wydatkować jak najmniej energii, czyli kiedy normalnie mielibyśmy ochotę, nie wiem, przejść się kawałek, to w naszej głowie pojawi się myśl: a przyjadę się autobusem. Czyli pojawiają się takie małe, drobne sytuacje, w których zaczynamy wybierać wygodę zamiast tego aktywnego wyjścia. Więc jest wiele, wiele, wiele czynników, które będą wpływały na to, czy my chudniemy, nie chudniemy, jak szybko
chudniemy.
Bardzo
Ci dziękuję za wysłuchanie tego podcastu.
Jest to
Będzie mi
naprawdę
miło, jeżeli udostępnisz ten odcinek na swoich social mediach, tak aby mógł dotrzeć do szerszego grona. Dzięki i do usłyszenia.
Osobu.